Od piątku rozpoczęliśmy drogę refleksji nad naszą więzią z Bogiem i drugim człowiekiem i drogę powrotu, jeśli ewentualnie odrzuciliśmy bądź zobojętnieliśmy na czas nawiedzenia Boga przychodzącego w historię naszej codzienności. Z kolei wczoraj zatrzymywaliśmy się nad pokusami z tej racji, żeby w przyszłości mieć świadomość i być gotowym, iż zawiść i zazdrość będzie jak rdza próbowała się wedrzeć w naszą codzienność, której jeśli się nie sprzeciwimy, będzie skutkować odstępstwem i zdradą Jezusa Chrystusa. Dostrzegliśmy zagrożenie materializmu i zamknięcia życia jedynie w granicach doczesności i własnego bogacenia się. Próbowaliśmy zobaczyć i odczytać przestrogę przed własnym wyobrażeniem Boga, gdzie nie ma miejsca na krzyż i cierpienie, a przecież On każdemu z nas to zapowiada. I wreszcie z przerażeniem i drżeniem wysłuchaliśmy, jak dezaprobata pozostałych apostołów ze względu na zatwardziałość serca wcześniejszą Judasza również nie przyczyniła się do jego uratowania. Droga powrotu wczoraj także wybrzmiała w dwojaki sposób, bowiem Kościół przywoływał przypowieść o zabłąkanym synu odchodzącym od miłosiernego ojca. Powracał do ojca i powracał do domu. I dzisiaj spróbujmy nasze rozważania sytuować w kontekście rzeczywistości, która dla każdego z nas jest bardzo ważna. Małżeństwa i rodziny, a więc naszych domów. Prawdopodobnie przyzwyczajamy się do tego, iż niemal każdy z nas takowy dom posiada. Być może nawet nie uzmysławiamy sobie, co by było, gdybyśmy nie mieli do kogo wracać. A przecież jednym z najgorszych i dramatycznych sytuacji jest taka, kiedy nikt na nas by nie czekał. Kilkanaście lat temu w seminarium przemyskim był taki piękny zwyczaj, zresztą podtrzymywany po dziś dzień, że klerycy udają się do tak zwanych agent seminaryjnych. Są to instytucje i osoby, na rzecz których młodzi adepci późniejszego kapłaństwa próbują uczyć się wrażliwości chrześcijańskiej i świadczyć pomoc najbardziej ubogim, chorym, cierpiącym, ale i także udawaliśmy się do domu dziecka. Wspomniana historia przeze mnie miała miejsce w okolicach świętego Mikołaja. Jak się domyślamy, każde dziecko z wielką radością i tęsknotą wyczekuje niebiańskiego posłańca. Nie inaczej było i wówczas. Klerycy jako aniołowie towarzyszący świętemu Mikołajowi przynieśli mnóstwo prezentów. Radości dzieci zdawało się nie być końca, bo przecież przybył Mikołaj z prezentami. Ale tak było do pewnego momentu. Bystra pani wychowawczyni dostrzegła, że na końcu sali jest mała, wówczas 5-letnia dziewczynka o imieniu Martynka. Przeprowadziła ją do Mikołaja i ten, pewny siebie, przez posłańców anielskich przekazuje jej worek słodyczy. Gestem dezaprobaty odsunęła prezent Mikołaja. Nastąpiła konsternacja. No to trzeba jakoś zadośćczynić pragnieniu i oczekiwaniu dziecka. Więc pojawiła się druga paczka z pluszakami i miśkami przygotowanymi dla dzieci. Ale i to nie usatysfakcjonowało dziecka. W pewnym momencie pani dostrzegła, iż Martynka ma przy sobie pomiętą kartkę. Szybko się zorientowała, że prawdopodobnie jest to list i pyta, czy to jest list do Mikołaja? Dziecko skinęło głową. Ale jak odczytać bazgroły, które znajdowały się na tejże kartce? Mikołaj zapytał, co chciałabyś od świętego Mikołaja? Dziecko uniosło głowę, spojrzało niewinnym, przenikliwym wzrokiem w świętego i z rozbrajającą dziecięcą szczerością odpowiedziała: daj mi mamusię i tatusia. Rodzina i dom to pragnienie, które towarzyszy każdemu z nas od dzieciństwa. Pewnie wyobrażamy sobie, że w przyszłości będzie to kraina mlekiem i miodem płynąca. Zarówno narzeczeni, jak i u początku każdej rodziny rodzi się przekonanie, że chcielibyśmy, żeby to był dla nas miejsce bezpieczeństwa i życiowego azylu, że właśnie ktoś na nas będzie czekał. Nie dlatego, że prowadzimy aktywność zawodową czy towarzyską, nie dlatego, że czuje w tym interesowność, ale po prostu, że nas kocha i za nami tęskni. Dlaczego więc nasze rodziny naznaczone są bolesnym zmaganiem się żywiołów, egoizmu z poświęceniem, ofiarności z obojętnością, a nawet niekiedy wzajemną nienawiścią? Oczywiście nie roszczę sobie tutaj tytułu, żeby diagnozować socjologicznie, badawczo to, co się dzieje z naszymi rodzinami. To jest sprawa indywidualna niemal każdego z nas. Ale praktyka duszpasterska i rozmowy szczególnie z dziećmi w domu dziecka uświadomiły mi kilka powodów i racji, dla których tak się dzieje. Przyjrzyjmy się im dzisiaj. Po pierwsze, nasze rodziny zamieniamy na salę rozpraw sądowych. Coraz więcej w nich kłótni, siły argumentu słowa, przekleństwa, szaleństwa, euforii. Jakbyśmy zapomnieli, że właśnie w tej rodzinie są dzieci i dorastająca młodzież, która nieraz panicznie boi się powrotów do domu. Że to są być może już studenci, którzy nie chcą wracać do takiego domu, gdzie ciągle tylko i wyłącznie się kłócimy, bądź też dochodzimy swoich racji, nie chcąc zamilknąć, czy znaleźć jakiegoś kompromisu dla dobra wspólnego życia naszego razem. Czy nie warto się nad tym zastanowić? Czy kiedykolwiek stać nas było na to, żeby w tym ferworze dochodzenia do rzekomej prawdy zwrócić uwagę na dziecko i dorastającego młodzieńca? Drodzy bracia i siostry, co siejemy, to i rządź będziemy. Drugie niebezpieczeństwo to chroniczny brak czasu. Podejmujemy różne aktywności jako rodzice i wychowawcy. Podobnie i dzieci wysyłamy na różnego rodzaju zajęcia w jakimś formie samookłamywania się, że przecież są inne instytucje wychowawcze jak kościół czy szkoła i to na nich spoczywa odpowiedzialność wychowania młodego pokolenia. Też, ale nie przede wszystkim. Naturalnym środowiskiem wychowania i naszego wspólnego razem jest właśnie rodzina. Stąd też zupełnie niezrozumiałym jest to, że przychodząc do domu coraz więcej czasu poświęcamy na telewizor, komputer czy ponowną pracę, zapominając, że przecież żyjemy ze sobą, ale tak jakby zupełnie obok siebie. Któż z nas nie wspomina takich sytuacji, kiedy z tatą wyjeżdżał na ryby czy szedł na grzyby? Któż z nas tęsknotą i nostalgią nie powraca do momentu, w której z mamą przygotowywał pieczone ciasto czy też sałatki, chociażby przed świętami czy innymi uroczystościami? Któż z nas nie tęskni za wakacjami, gdzie byliśmy razem, a razem znaczy nie osobno? Trzecie zagrożenie, niestety dosyć powszechne w naszych czasach, to brak wychowywania wobec wartości chrześcijańskich. Tak, tak, chrześcijańskich. To nie ciemnogród, indoktrynacja kościelna czy socjalizacja religijna. Jeśli wychowujemy młode pokolenie w wartościach chrześcijańskich, to drogi rodzicu, bądź spokojny, że kiedyś ktoś, a więc twoje dziecko się tobą zaopiekuje. Że twoje dziecko będzie unikało krzywdy wyrządzanej współmałżonkowi czy komukolwiek innemu. Że twoje dziecko będzie żyło wyobraźnią miłosierdzia. Jeśli nie ma punktu odniesienia w wierze i chrześcijańskich wartościach, gdzie go znajdzie? W skandalach serialowych? W przemocy gier komputerowych? Gdzie go znajdzie? Kolejne zagrożenie, o którym chciałbym wspomnieć, to więzi pokoleniowe, a więc szacunek do osób starszych, jeśli pod naszym domem mieszkają. Owszem, myśmy to pięknie nazwali konfliktem pokoleń, jeśli są nasi starsi rodzice czy też teściowie. I pewnie trudno o idealną jedność. Ale miejmy świadomość, że jak my się odnosimy do nich, tak i dzieci będą w przyszłości odnosić się do nas. Być może znany jest nam tutaj obecnie, dosyć często przywoływany przez kaznodziejów, pewna przypowieść, ilustracja takiegoż wychowania. Otóż w pewnym domu mieszkało młode małżeństwo, ale także pod tym samym domem mieszkała starszy dziadziu, ojciec młodego małżonka. W miarę upływu lat siłą rzeczy starzał się, zachorował na chorobę Parkinsona. Już nie było dla niego miejsca przy stole, więc odsunięto go na skraj kuchni. Niestety przez chorobę zbił talerz, więc kupiono mu glinianą miskę. Ale i ta upadła. Kupiono mu drewnianą miskę. Dziadziu samotny spożywał posiłek, jeśli kto miał mu go dać. Po 2 latach młody tatuś wychodzi, patrzy na podwórku jego syn, co ściosa z cyzorykiem. Co robisz, synu? Już teraz wyciosuję dla was miskę z drewna, bo kiedyś będziecie jej potrzebować. Drodzy bracia i siostry, nie sposób tylko pozostać na tej płaszczyźnie stwierdzeń związanych z naszymi rodzinami i zagrożeniami. Zapytajmy, co zrobić, żeby te relacje poprawić. Po pierwsze, zadbajmy o domowy wieczernik, a więc wspólnotę modlitwy, popularnie zwaną pacierzem rodzinnym. Ktoś powie, że to trywialne, że nie na miejscu, że to pobożnościowe życzenia. Iluż świętych w swoich hagiografach i tych, którzy je wspominają, ich życie, odwoływało się do tego, że momentem przełomowym i najbardziej formacyjnym była wspólna modlitwa. Dlaczego? Sięgnijmy do pierwotnego Kościoła. Zagubieni apostołowie, skłóceni, prześladowania, świat, który im się sprzeciwia, wracają po śmierci Jezusa do wieczernika. Trwają razem, jednomyślnie z Maryją na modlitwie. Doprowadza to ich do takiego umocnienia, do darów Ducha Świętego, że stają się osobami w mocy Bożego Ducha. Zachowują jedność i potężną siłę i więź. Zobaczmy. 1/10 różańca we wspólnocie rodzinnej spełnia wszystkie warunki. Jednomyślnie, bo już nikt się wtedy nie kłóci. Razem z Maryją, bo przez różaniec trwamy na modlitwie. To przemienia oblicza naszych rodzin. Zadbajmy o to. Drugie wskazanie to gorąca zachęta do tego, żeby być obecnym w domu i wyrażać czułość. Drodzy panowie, wyrażanie czułości w formie słownej czy zainteresowaniem życia rodziny to nie jest tylko przymiot przynależny kobietom. Wielkim dramatem jest sytuacja, kiedy po 25 czy 30 latach ojciec przechodzący na emeryturę reflektuje się, że syn czy córka nie chce z nim rozmawiać. Powód jest prosty, bo 30 lat z nimi nie rozmawiał. Ewentualnie dawał im tylko pieniądze. Jak więc wtedy znaleźć wspólny temat? Przestańmy reformować rodziny. Zacznijmy je formować. Nasze małżeństwa i rodziny to nie pakt własności, umowa użyczenia, ale codzienne zmaganie się o to, żebyśmy dawali przeświadczenie komuś drugiemu, że jesteśmy, potrzebujemy, tęsknimy za nim. Powróćmy do celebracji rocznic, świąt, właśnie razem. Niech może w naszych ustach, przede wszystkim jako mężczyzn, kiedy czasami naprawdę sprawiamy przykrość, czy wręcz upokarzamy przez nałogi, niezrozumienia, domowe szaleństwa, właśnie w Wigilię czy podczas wielkanocnego śniadania pojawi się słowo przepraszam, potrzebuję Cię, córko, synu, kocham Cię, żono. Spróbujcie, mężczyźnie, dać, nie wszyscy to możecie, za pokutę, żeby powiedział współmałżonce, że ją kocha. Kochasz pan żonę? Proszę księdza, oczywiście. To pierwsza część pokuty. Proszę jej powiedzieć, jak wrócisz pan do domu, że ją kocha. Proszę księdza, ona pomyśli, że ja zwariował. Ja jej od ślubu tego nie mówił. Obecność i czułość to posiew spokoju i łagodności w naszych rodzinach. I wreszcie ostatnia sugestia to przebaczenie. Ono nie jest łatwe i to nie jest tak, że się wszystko zapomina. Przebaczenie jest dziełem modlitwy i czasami po prostu odpuszczenia. Przebaczyć może tylko ten, który sam doznaje Bożego miłosierdzia i prosi, żeby starczyło mu siły do tego, żeby przebaczyć. Szczególnie kieruję to pod adresem ludzi, którzy doskonale wiedzą, że dotychczas ranili swoich bliskich. Poproście ich o przebaczenie. Powróćcie do domu. W jednym ze schronisk dla bezdomnych poznałem pana, który mnie zszokował swoją historią. Od kilku lat ponad 100 kilometrów jeździł, chował się w krzakach i patrzył, jak jego córka prowadzi wnuki do szkoły. Mówi mi księże, zniszczyłem ich życie. Za późno się zreflektowałem. Drodzy bracia i siostry, wróćmy do domu.